Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa gorąco w kolejnej audycji z cyklu Pytanie zatopione w harmonii. Dzisiaj chciałem się zatrzymać przy temacie może troszeczkę lżejszym. A to dlatego, że co roku w Kaliszu na przełomie listopada i grudnia odbywa się Festiwal Pianistów Jazzowych. To jest ten festiwal nobliwy, to znaczy jeden z tych festiwali od najdłuższej tradycji festiwali jazzowych w Polsce. Także nie jest on jakimś tuzinkowym festiwalem. To jest festiwal, przy którym przyszło mi pracować przez wiele, wiele lat. Byłem opiekunem dla grup zagranicznych, a przy okazji tego, cóż, no, zdarzały się różne ciekawe wydarzenia, które no, mają charakter troszeczkę anegdotyczny, czasami humorystyczny. Jeden z takich momentów chciałem teraz przytoczyć. Otóż wracałem kiedyś z terminalu z Warszawy z Gonzalo Rubalcabą, pianistą kubańskim, afrokubańskim, który tutaj koncertował wraz ze swoją sekcją, przy czym w tej sekcji basista charakteryzował się bardzo wysokim wzrostem. I teraz jedziemy do Kalisza i naraz stajemy przy przejeździe kolejowym koło Turku, dlatego że przejazd ten jest zamknięty. W związku z tym mówię kierowcy, że wykorzystam tę sytuację i wyjdę na moment odetchnąć powietrze. Naokoło, proszę Państwa, wtedy niemalże już nic nie było widać, bo to był zapadający zmrok, czyli rysowały się tylko kontury drzew, gdzieś naokoło nie było żadnego światła wokoło, a w pewnym momencie otwierają się drzwi z drugiej strony samochodu i właśnie wychodzi ów basista z zespołu i pyta się u mnie, czy to już tutaj. Spojrzałem naokoło, nikogo, żywej duszy, ani jednego światła, głucha ciemność, a on sądził, że w tym miejscu rozpocznie się koncert. Ale wtedy zdałem sobie też sprawę z jednej rzeczy, że rzeczywiście jazz jest muzyką, która pochodzi po prostu z innej cywilizacji. I stąd takie pomyłki mogą zachodzić. To jest muzyka, która nie jest związana z naszą koncepcją harmonii czy czegokolwiek innego, z tym wszystkim, co wyrosło jeszcze od czasów starożytnych. To jest zupełnie inny rodzaj muzyki. To jest muzyka, którą niejako zaanektowaliśmy, stworzyliśmy ją na swój sposób, dodaliśmy ten element intelektualny, ale mimo wszystko to jednak naturalny jazz. To jest ten jazz, który pochodzi z innej cywilizacji. Po moim powrocie z terminalu było tak, że grupa, którą przywoziłem, odbywała swoje próby, potem udawała się do hotelu, a w końcu trafiała z powrotem do Centrum Kultury i Sztuki i wówczas miałem czas wolny. W związku z tym wszedłem sobie na zaplecze i tam wsiadałem bardzo często przy konferansjerze, który prowadził najczęściej te festiwale, to znaczy przy Andrzeju Jaroszewskim i tam żeśmy sobie urządzali pogawędki na różne tematy, oczywiście z muzyką włącznie. Wówczas bywało tak, że ktoś się dosiadał, ktoś odchodził, ktoś przychodził. Czasami powstawało grono ludzi, którzy z sobą prowadzili rozmowy i niech Państwo mi wierzą, że mniej więcej co 2 lata. Padało takie stwierdzenie, że gdyby Chopin żył w dzisiejszych czasach, to z pewnością grałby jazz. No wtedy ja dodawałem, że no tak, to mogło mieć miejsce. Podobnie zresztą jak z Bachem, z Beethovenem. Jeszcze wymieniałem, dorzucałem parę nazwisk. Oczywiście wszyscy mi przytakiwali, ale czasami znajdował się ktoś, kto zauważał, że może w tym momencie ja posługuję się ironią. I to rzeczywiście miało miejsce. Utwór Rise Up in the Morning to utwór z pewnej płyty Modern Jazz Quartet. To taki kwartet murzyński, ciekawy i wyjątkowy o tyle, że tutaj mieliśmy do czynienia z 2 muzykami grającymi na instrumentach klawiszowych. Zespół ten często odnosił się do tradycji muzyki klasycznej. I w tym wypadku mamy do czynienia odniesienie wprost do Bacha, dlatego że ten utwór to po prostu chorał siblerowski Johanna Sebastiana Bacha, tylko że ubarwiony różnymi elementami, ale nic więcej tutaj z tym nie zrobiono. Jak każdy inny fragment Bacha tutaj podawany przez zespół stanowi punkt wyjścia dla następnego utworu, który jest już bluesem, który jest jak gdyby komentarzem do tego utworu ze strony zespołu. Bachem jednak w wypadku muzyki jazzowej też jednak jest. Muzyka jazzowa często odnosiła się do muzyki klasycznej. Ale wracam do tego, o czym mowa była przed chwilą, to znaczy o tym, że Chopin grałby dzisiaj z pewnością jazz. Chopin to pewna ikona muzyki klasycznej. To ikona i to ikona ciekawa, dlatego że żyjąc w epoce romantycznej, Chopin uczył się na wzorcu Bacha i Mozarta. Przyswoił sobie między innymi w związku z tym klasyczną, klarowną, zamkniętą formę i taką uprawiał. Natomiast jazz jest czymś zupełnie innym, dlatego że jego forma jest otwarta i nie jest klarowna, dlatego że jest ubarwiona licznymi improwizacjami. A w związku z tym jest to pewnego rodzaju przeciwieństwo. Więc czy rzeczywiście Chopin dzisiaj grałby jazz? przykładzie tego poloneza widać też jeszcze jedną rzecz charakterystyczną dla muzyki Chopina. Otóż Chopin był Polakiem i emigrantem. I z tego powodu jego muzyka była nacechowana elementami nostalgii. Ale nie tylko nostalgii, bo również wątkami patriotycznymi. Stąd ta emfaza, która znajduje się w tym polonezie. A trudno sobie wyobrazić emfazę eksponowaną przez muzykę jazzową. Przynajmniej ja z czymś takim nigdy się nie spotkałem, żeby jakiś wątek patriotyczny mógł być przełożony na dźwięki jazzu. No ale jest jeszcze jedna historia. To jest ta właśnie związana z nostalgią. Dlatego, że wobec tego Chopin przywołuje gatunki charakterystyczne dla języka polskiego, muzycznego języka polskiego, to znaczy przywołuje tańce polskie. Nie tylko polonezy, ale również mazurki. Mazurki to oczywiście termin dość obszerny tutaj, akurat w wypadku Chopina, dlatego że tam zmieściły się i mazury, i kujawiaki, i cały ten repertuar muzyki tanecznej, która wywodziła się gdzieś tam z ludu polskiego, a która trafiała na dworki szlacheckie. Była symptomatyczna dla czasów. Stąd to przywołanie, a więc nostalgia. Podobną rzecz zauważamy w jazzie, to znaczy tutaj również mamy czerpanie ze źródeł na przykład etnicznych. Z tym, że na ogół szuka się inspiracji w źródłach etnicznych pozaeuropejskich, stąd bardzo często występująca rumba czy samba. W wypadku muzyków polskich jest troszeczkę inaczej, dlatego na przykład Zbyszek Namysłowski nagrał kiedyś taką płytę Kujawiak Goes Funky, czyli chodziło o kujawiaka, który był przerobiony na modłę funky. Zresztą on pojawił się też na naszym festiwalu w takim dziwnym układzie, bo wraz z Kapelą Góralską. I wtedy zrozumiałem jeszcze coś więcej. Dlatego, że charakter tego koncertu to były najpierw utwory, fragmenty przedstawiane przez Kapelę Góralską, a potem niejako komentarz zespołu jazzowego do tego, co górale grali. I zauważałem dysonans. To znaczy, na czym on polegał? Że to, co było przedstawiane przez górali, było w wspaniałej harmonizacji, takiej specyficznej dla muzyki góralskiej. Było zagrane z impetem i naturalnie. Natomiast to, co przedstawiał zespół jazzowy, było już taką pewnego rodzaju spekulacją i jej się nie odbierało już tak dobrze jak oryginał.
Thank you.
Kolejną kwestią jest nawiązanie jazzu nie tylko do symbolizmu. Przed chwilą zaznaczyłem to w jakimś sensie, dlatego że symbolizm był pierwszym okresem w dziejach, kiedy właśnie odrywano się od własnej tradycji, zaczęto szukać inspiracji tam, gdzie wcześniej jej nie znajdowano, czyli w jakichś krainach wyśnionych, ewentualnie odległych geograficznie. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która łączy jazz z impresjonizmem. Impresjonizm malarski to był taki pierwszy kierunek, w którym zaczęło interesować twórców nie to, co w naturze stałe, lecz to, co zmienne, ulotne. I tak jest w wypadku jazzu. To znaczy, w zasadzie każdy koncert jazzowy jest zupełnie inny. Każdy może inaczej zabrzmieć. Dlaczego? Dlatego, że muzyka rodzi się w momencie grania, w momencie przedstawiania, w momencie występu. A więc jest to coś, co za każdym razem się zmienia, za każdym razem jest inne. I trudno tu mówić o jakiejś dbałości, o konstrukcję całościową, o po prostu kompozycję. Tak samo, jak to było w wypadku malarstwa impresjonistów. Wystarczy podać przykład Claude'a Monet, który z jedną katedrą, bez właśnie dbałości o kompozycję, malował o różnych porach dnia, starając się uchwycić zmieniające się warunki kolorystyczne ze względu na światło. Natomiast jeżeli chodzi o Chopina, no to jest to zupełnie inna kwestia. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia jednak z czymś stałym. To coś stałego jest podkreślane właśnie przez kompozycję. Dlatego, że Chopin tym się różni od wszelkich innych romantyków, że u niego jest naprawdę zamknięta, przemyślana od A do Z kompozycja. To znaczy wyjąć jeden dźwięk lub dodać i cała konstrukcja się wali. Więc to jest też kolejna różnica pomiędzy jazzem a muzyką Chopina. Ale mimo wszystko jazz bardzo często nawraca do tradycji muzyki klasycznej. Takim przykładem może być Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Utwór ten, nagrany przez Milesa Davisa z orkiestrą Gila Wallsa, to oczywiście odniesienie do muzyki klasycznej, ale odniesienie przede wszystkim w podaniu samego tematu. Natomiast to, co najciekawsze dla fanów jazzu, rozpoczyna się troszeczkę później. Wtedy, kiedy rytm zaczyna być synkopowany, swingowany i kiedy pojawia się improwizacja. Bo jeszcze jedną cechą muzyki jazzowej, w odróżnieniu od klasycznej, jest to, że mamy tu odbiór emocjonalny, nie intelektualny. ta muzyka, mimo swojej, jak to by chcieli prawdopodobnie jazzowi, elitarności, jest szalenie popularna. Wystarczy przejść się na ten festiwal i zobaczyć, ilu ludzi chciałoby się dostać na poszczególne koncerty. Tak rzeczywiście jest. Czyli to jest muzyka, która nie ma granic, ale zastanawia mnie tylko jeden fakt. Czy ona jest wobec tego muzyką o charakterze poznawczym, czy też muzyką o charakterze bardziej rozrywkowym? I stawiałbym bardziej właśnie na ten drugi element, że tak właśnie z tym jest. Natomiast jazzmeni co jakiś czas wracają jednak do muzyki klasycznej, czasami czyniąc to wręcz wprost. Otóż jest taka wytwórnia ECM, wytwórnia prowadzona przez człowieka, który stara się zawsze, by to, co podaje w kolejnym produkcie ktokolwiek z jego stajni, miało walory czegoś zupełnie nowego, nowoczesnego. Taki przykład postmodernizmu. I w wypadku Jana Garbarka, zresztą muzyka, który ma gdzieś tam dalekie korzenie polskie, było tak, że nagrał on z zespołem wokalnym The Hillel Ensemble, zespołem, który przede wszystkim specjalizował się w muzyce wokalnej, szczególnie okresu renesansu, nagrał taką płytkę Officium Defunctorum, gdzie oryginalne utwory pochodzące z dawnych, dawnych czasów pozostały nienaruszone w swojej tkance. No na całe szczęście. Bo kiedy słyszę jakieś kolejne wersje Gregorians, to naprawdę no, robi mi się po prostu niedobrze i na ogół chciałbym gdzieś uciec. Ale tutaj nie. Tutaj tkanka oryginalna pozostaje nienaruszona, z tym, że zostaje nadbudowana linią saksofonu Garbarka. W każdym utworze jego podejście zresztą jest tutaj zupełnie inne. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. A jednak, mimo wszystko, dochodzi do dziwnej rzeczy. Otóż na tej płycie, ów utwór Pace Mihi Domine, Cristobala de Moralesa, został nagrany trzykrotnie. W tym raz po środku, bez udziału Garbarka, bez jego saksofonu. I teraz, co się dzieje? Ten efekt jest sprawdzony, dlatego że pytałem o to tych, którzy płytę tę posiadają, to znaczy Officium Defunctorum, że po pewnym czasie to najpełniej odbiera się właśnie tę wersję oryginalną, bez dodanego saksofonu. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że są to zupełnie dwa inne światy muzyczne. Jazz i muzyka klasyczna. Wcześniej zobrazowałem mniej więcej, na czym te różnice zasadnicze w sposób ogólny występują. Więc jedno do drugiego niekoniecznie przystaje. Dlatego mam pytanie, po co wobec tego chcieć by ewentualnie ktoś myślał, że dzisiaj Chopin grałby muzykę jazzową. Może chodzi tu po prostu o coś takiego, że muzyka jazzowa chciałaby aspirować do bycia na tym poziomie, na jakim jest muzyka klasyczna. Tego nie wiem. W każdym razie ważne chyba jest, żebyśmy pozostawili ikony kultury tam, gdzie one się znajdują. Nie starając się mieszać, nie starając się robić tego, co charakteryzuje postmodernizm. A postmodernizm to jest taki kierunek, w którym sądzi się, że wszystko już było i że jedyne, na co nas stać, to na podstawie materiału, który już istnieje, tworzyć nową formę. Ja nie chciałbym, żeby tak było. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia. I pozostawiam Państwa z ową właśnie nienaruszoną wersją Parce Mihi Domine w wykonaniu jedynie The Hilliard Ensemble.